Agnieszka Drążkiewicz dzisiaj w Cafe Armii, ponownie w gościnnych progach biura do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Ze mną dyrektor tego biura, generał Artur Dębczak. Witam serdecznie, panie generale.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Zbliża się koniec roku, więc pomyślałam sobie, że skoro już udało mi się do pana dobić, to trochę podsumujemy, ale trochę też opowiemy o rzeczach, które się dzieją w biurze, które są częścią programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. I chciałabym zacząć od Legii Akademickiej, o której już kilka razy mówiliśmy, ale która teraz ma trochę chyba, no właśnie zaraz pan gra mnie poprawi ewentualnie, trochę czy zupełnie nową odsłonę, bo mam wrażenie, że oferty dla młodych studentów, którzy chcieliby być w przyszłości oficerami, jeszcze nie mieliście.
W ramach programu Legii Akademickiej tego faktycznie jeszcze nie było. Jest to nowość wprowadzona decyzją ministra obrony narodowej od tego roku i będziemy ją realizowali w kolejnej edycji Legii Akademickiej. To prawda, Legii tego modułu oficerskiego dla studentów jeszcze nie było. Natomiast ta trzecia edycja, ta, która w zasadzie już zakończyła się, tegoroczna edycja, pomimo naszych obaw związanych z pandemią, całkiem nieźle zaskutkowała nam w liczbach, w konkretnych cyfrach, ponieważ prawie 4300 młodych ludzi, studentów przystąpiło do tego programu i ostatecznie w tym module podoficerskim skończyło prawie 1800 tych młodych ludzi, którym gratuluję. Oczywiście musieliśmy się tutaj borykać z tymi właśnie wyzwaniami związanymi z COVID-em, ale e-learning plus zachowanie wszystkich tych obostrzeń związanych ze sprawami wirusowymi. Także pomimo trudnych warunków efekty dobre.
A dlaczego w ogóle wyszliście z taką inicjatywą, żeby oprócz tej takiej klasycznej Legii Akademickiej zrobić też coś w rodzaju kursu dla tych, którzy chcieliby w przyszłości zostać podoficerami?
Legia Akademicka jest przewidziana dla studentów, ale chcielibyśmy kształcić i szkolić przyszłych żołnierzy rezerwy, zarówno w stopniach szeregowych, podoficerskich, jak i oficerskich. I te dwa pierwsze moduły były już realizowane przez 3 lata, natomiast ten jest nowością, którą chcemy wystartować w kolejnym roku, w przyszłym roku. Wiadomo, zasoby rezerw osobowych i w tym również w korpusie oficerów są nam potrzebne i tutaj chcielibyśmy też na to nacisk położyć. W tym aspekcie tutaj pracujemy ściśle z Departamentem Kadr i Zarządem Pierwszym Sztabu Generalnego, którzy nam podają konkretne wartości, które będą zaspokajały potrzeby sił zbrojnych. Oczywiście drugim aspektem tego modułu oficerskiego jest również to, że chcielibyśmy kształcić przyszłych oficerów na potrzeby korpusu oficerskiego, ale z chęcią czy z celowanym do powołania jako żołnierze zawodowi. Mamy wielkie potrzeby tutaj w specjalnościach informatycznych, a przecież wiemy, że za 2-3 lata, a w zasadzie już praktycznie nastąpiło formowanie Wojsk Obrony Cybernetycznej. Nie, także takie wąskie specjalności, które nie są kształcone, czy też to kształcenie nie jest prowadzone w akademiach wojskowych, tu też chcielibyśmy takich ludzi pozyskać na potrzeby żołnierzy zawodowych.
Czyli rozumiem, że ten kurs i to szkolenie, ten moduł jest skierowany bardziej do tych studentów, którzy są na kierunkach takich w zainteresowaniu polskiej armii. Rozumiem, że na tych właśnie, na tą branżę IT najbardziej stawiacie.
Oczywiście nie tylko na branżę IT, bo program Legii Akademickiej jest otwarty dla wszystkich studentów chcących przystąpić do programu. Oczywiście tu warunkiem jest również to, że ta uczelnia, w której się uczą młodzi ludzie, przystąpiła do tego programu. Natomiast pierwszeństwo i szeroko bramkę otwieramy właśnie dla tych takich rzadkich, potrzebnych specjalności, tak żeby można było ich pozyskać jako żołnierzy zawodowych. Natomiast chciałbym jeszcze raz podkreślić, że program Legia Akademicka jest przeznaczona na szkolenie żołnierzy rezerwy, przede wszystkim żołnierzy rezerwy.
Panie generale, czy ten kurs będzie podobny do tych, które już znamy z poprzednich lat? Znaczy, czy studenci będą poświęcać swój czas w przerwie wakacyjnej, czy może w jakiś inny sposób planujecie to zrobić? I na początek, ilu chcielibyście albo ile macie miejsca, żeby przeszkolić tych studentów?
W pierwszej edycji chcieliśmy przeszkolimy 50 studentów, w kolejnych będą to wartości około 250. Natomiast on będzie troszeczkę inny w takim zakresie, że nie będzie tego można zrobić w przeciągu jednych wakacji od żołnierza szeregowego, podoficera i oficera. Są to troszeczkę inne warunki. Warunkiem jednym z przystąpieniem do modułu oficerskiego jest posiadanie stopnia podoficera rezerwy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście chcemy tutaj tak to zorganizować, aby szkolenie było jak najmniej uciążliwe dla studentów. Wiadomo, że ich głównym zadaniem to jest uczenie się na studiach. Natomiast tak, chcieliśmy to zrobić w przerwach, czy to zimowych, czy też letnich. Natomiast przewidujemy, że ten cały cykl szkolenia w module oficerskim będzie trwał w przeciągu ostatnich lat studiów, czyli tam czwarty, czy też piąty, łącznie ze zdaniem egzaminów. Natomiast formalne mianowanie na stopień podporucznika może nastąpić dopiero po zakończeniu studiów. Takie są warunki, że z podporucznikiem może zostać absolwent studiów drugiego stopnia.
Panie generale, to o czym mówimy, to jest tak naprawdę fragment całości większej, bo to biuro, którym pan kieruje, zostało powołane po to, żeby właśnie głównie skupiać się na szkoleniu rezerw, na pozyskiwaniu też ewentualnie w czasie kryzysu też przyszłych żołnierzy, którzy zasilą szeregi zawodowej armii, tak sobie to wyobrażam. I jednym z takich też programów, które w tym roku zostały uruchomione i z którymi duże wiążecie nadzieje, a który trochę mam wrażenie zazębia się z tym też modułem oficerskim i tymi kierunkami, na które bardzo liczycie, jest program Cybermil z klasą. Jak tutaj wygląda to szkolenie, ta nauka, czy już są jakieś pierwsze efekty, czy można już mówić o tym, że ten program został, że tak powiem, posiany i jakieś już ziarenka kiełkują?
Nasze biuro koordynuje te wszystkie programy, o których pani redaktor wspomniała, ale efektem naszej pracy ma być zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, czyli tej części wojsk operacyjnych, ale również tym wartością dodaną jest zwiększenie szeregów Wojsk Obrony Terytorialnej. I tym trzecim obszarem naszej pracy to są powiększanie czy też odmładzanie naszych rezerw osobowych. Ale wracając do pytania, tak, Cybermil z klasą jest to specjalny, w zasadzie elitarny program przewidziany tutaj i profilowany pod kątem potrzeb przyszłych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. 16 klas, w każdej do 16 uczniów, czyli to już nawet liczba mówi, że to jest tak elitarne. Muszę powiedzieć, że przy naborze, w zasadzie w drodze konkursowej, i zainteresowanie było bardzo duże. Założenie tego było takie, że w każdym województwie po jednym, w mniejszych miastach oczywiście. No i mamy 16 szkół, przygotowujemy się, kończymy opracowanie programu w ścisłym koordynacji z NCBC i z Centrum Eksperckim, nowo powstałym zresztą niedawno. No liczymy tutaj na duży efekt.
Rozumiem, że to jest tak, że to jest taki trochę pilotażowy program. Czy ludzie od pana, nie wiem, tam jeżdżą, sprawdzają, jak sobie ci młodzi ludzie radzą?
Jest to zorganizowane w ten sposób, zresztą podobnie jak i w oddziałach przygotowania wojskowego i certyfikowanych klasach. Każda klasa, Cybermil klasa, ma swoją jednostkę patronacką, którą stanowi właśnie jeden z elementów NCBC. Jest to bardzo ważny element, ponieważ oni, żołnierze, pracownicy tych jednostek wojskowych bezpośrednio sprawują nadzór, pracują z tymi młodymi ludźmi. Oczywiście w takim zamiarem, aby ich jak największą liczbę przyciągnąć do nas, jako żołnierze zawodowi, czy też jako pracownicy cywilni wojska, bo również taką wersję rozpatrujemy. To by był dla nas ten oczekiwany najlepszy sukces. Natomiast istotnym również jest ten wariant ten troszeczkę gorszy, taki, że jednak nie przyjdą do wojska, ale mamy tu też efekt taki, że współpracowali przez 4 lata szkoły średniej z wojskiem, wiedzą, na czym wojsko polega, powzięli pewną wiedzę, i która zwróci się już na niwie cywilnej, na pewno się zwróci.
A po jakim czasie będziecie mówić w ramach tego programu Sprawdzam tym uczniom?
Sprawdzam jest praktycznie po każdym roku, natomiast jeżeli tak naprawdę będziemy wiedzieli, ilu tych uczniów przyjdzie do wojska, tak jak kończą klasę, czyli za 4 lata będziemy wiedzieli, ilu uda nam się tych młodych ludzi pozyskać.
Wymienił pan, panie generale, programy też inne, wymienił pan też oddziały przygotowania wojskowego i też te certyfikowane klasy mundurowe. I chciałabym się zapytać, jak tutaj te programy wyglądają i czy czym one się różnią, bo można by tak czytając ogólne informacje powiedzieć, że trochę podobne, trochę niepodobne.
Tak naprawdę dla ludzi, którzy patrzą na to z zewnątrz, faktycznie one różnią się tylko nazwą. One mają inną podstawę funkcjonowania, ponieważ certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oparte są na bazie eksperymentu edukacyjnego, natomiast oddziały przygotowania wojskowego, ta nowość tegoroczna, czyli te 130 oddziałów tegorocznych, działają w oparciu o ustawę prawo oświatowe. Ale to są tylko podstawy prawne, natomiast zarówno jeden projekt, jak i drugi projekt dostają i mogą liczyć na dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej i tak to jest realizowane. No dość powiedzieć, że na dzień dzisiejszy pod opieką naszego biura znajduje się około 11 tysięcy uczniów w obu programach.
Panie generale, jeżeli mówimy o tych oddziałach przygotowania wojskowego, to też będzie eksperyment, który liczycie na to, że on da konkretne, wymierne efekty, czytaj na końcu, podejrzewam, odmłodzenie tej naszej armii.
Wszystkie te nasze programy, o których rozmawiamy, mają docelowo mieć ten sam cel, a mianowicie wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej, żołnierze rezerwy. I w zależności od potrzeb, od możliwości, jakie aktualnie będziemy mieli, tak staramy się tych młodych ludzi nakierować, proponować im sposób na życie tak naprawdę, posiądnięcie odpowiednich umiejętności, zdolności, no i zapraszamy ich.
Panie generale, jakie są profity z bycia albo w klasie mundurowej, albo w takim oddziale przygotowania wojskowego? Czy to jest tak, że już pomału taka młoda osoba wiąże się też z tym wojskiem, może sobie też podpatrzeć, jak wygląda to prawdziwe wojsko? No bo tak sobie myślę, że też są jakieś takie jednostki gdzieś w okolicach takiej szkoły, która ma taki oddział czy taką klasę, żeby ci młodzi ludzie też widzieli, z czym się wiąże bycie żołnierzem.
Każda klasa nasza ma patronacką jednostkę wojskową, z którą w ramach programu szkolenia prowadzone są konkretne zagadnienia. Przez żołnierzy, przez instruktorów właśnie mundurowych, żołnierzy zawodowych, którzy są właśnie żołnierzami tej jednostki patronackiej. Także możliwości jest bardzo dużo rozmowy, podpatrywania, szkolenia się na terenie jednostek z udziałem właśnie naszych instruktorów. No, oczywiście, że tak. Jest to wartość dodana, której jeszcze kilkanaście lat temu nie było. No i młodzi ludzie, wiążąc się czy decydując się na powiązanie z wojskiem, w jakiś tam sposób ryzykowali, nie mieli pewnej wiedzy. Tutaj mają wiedzę, mogą pytać w każdym momencie, widzą, jak to się dzieje. Zatem myślę, że podejmowanie decyzji jest bardziej świadome. Natomiast jeżeli chodzi o te profity, to tak jak wspomniałem wcześniej, każda klasa mundurowa może dostać, to nie jest oczywiście obligatoryjne, a wnioskowe, dotację finansową na zakup wyposażenia, na zakup umundurowania dla uczniów, no i dostaje również właśnie to wsparcie w postaci szkolenia poprzez instruktorów z jednostek wojskowych.
Rozumiem, że to wsparcie, jeżeli chodzi o szkolenie, to jest też ważny taki element, bo tutaj mam wrażenie, że od początku chodziło o to, żeby ci młodzi ludzie byli w bardzo podobny sposób szkoleni i kształceni, żeby nie było czegoś takiego, jak może bywało i kiedyś, że każda klasa na swój sposób prowadziła szkolenie, a potem i tak naprawdę trzeba było od początku uczyć tych ludzi tego, czego wymaga wojsko.
Zunifikowane szkolenie w obu tych programach jest bardzo istotne. Chciałbym zwrócić uwagę również na pewien aspekt, który będzie stanowił o powodzeniu tego programu, mianowicie nauczyciela, którzy prowadzą te klasy. Oni właśnie na co dzień z młodymi ludźmi pracują i na poziom szkolenia przez instruktorów naszych jednostek. To są dwa takie filary, które będą stanowiły o powodzeniu programu, powodzeniu w sensie takim, ilu uda nam się tych młodych ludzi pozyskać.
Jesteśmy na końcu roku i możemy już tak naprawdę wstępnie podsumować to, czy sytuacja epidemiczna, czy koronawirus mocno pokrzyżował wam tegoroczne plany, jeżeli chodzi właśnie o realizację tych różnych programów skierowanych na to, żeby pozyskiwać kolejnych ludzi do wojska?
Oczywiście, że tak. Koronawirus dopadł nas w każdym aspekcie życia, zarówno zawodowego, jak i cywilnego. Także to na pewno nie jest czymś jakimś specyficznym dla nas. Musieliśmy się absolutnie tutaj zmienić sposób szkolenia, zarówno tego przede wszystkim praktycznego, ale i teoretycznego. musieliśmy do tego podejść bardzo elastycznie, ale w efektach widzimy, że pomimo, że mamy w zasadzie drugą falę, w tej chwili przeżywamy pandemii, efekty uzyskaliśmy na bardzo podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Spodziewaliśmy się, że to będzie spadek o 10-20% w liczbach bezwzględnych, natomiast jest to na poziomie roku poprzedniego, zatem udało nam się dostosować do tych warunków, jakie nam życie przyniosło.
Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że koronawirus, jeżeli chodzi o determinację osób, które chciałyby założyć w przyszłości mundur, nic nie zmienia albo niewiele zmienia.
Jeżeli chodzi o determinację i postanowienia, nie sądzę. Chyba nie można postawić takiej tezy. Natomiast na pewno postawi przed nami wyzwania, tak jak powiedziałem, przede wszystkim organizacyjne, w jaki sposób to przeprowadzić, tak żebyśmy nie stracili zapału i chęci tych młodych ludzi. To jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia nas jako resortu obrony narodowej.
Żeby też nie wylać dziecka z kąpielą i nie stracić też tego zapału tych młodych ludzi, o którym pan mówi, to chyba też trzeba mówić ich trochę językiem, jak się ich rekrutuje.
Tak, oczywiście. Dla nas wojskowych, mundurowych jest to pewne wyzwanie. Żyjemy w swoim takich zamkniętych środowiskach, porozumiewamy się pewnymi skrótami myślowymi i skrótami takimi specyficznymi dla wojska. A tutaj powinniśmy komunikować się w zupełnie inny sposób, dlatego staramy się jak najwięcej z nimi rozmawiać, również poprzez media takie, które używają właśnie młodzi ludzie. Facebook, myślę, to jest dla ludzi takich w moim wieku, Twitter bardziej dla polityków, natomiast młodzi ludzie bardzo często używają Instagrama, TikToka, podcasty, filmiki. To są te narzędzia, które są bardzo oczekiwane przez młodych ludzi. Już mniej jakieś słowo, pisana sprawa, czy jakieś podręczniki takie tradycyjne, tak jak my jesteśmy przygotowani, jak nas przygotowywano. Inne formy, inny język. Tak, to jest spore wyzwanie, ale myślę, że to trochę działa.
A czy ten system rekrutacji rzeczywiście trzeba było tak mocno zmienić i też dopasować do potrzeb tych młodych ludzi?
Przede wszystkim narzędzia. Do tej pory nie było możliwości rekrutowania poprzez portal internetowy. To udało nam się wprowadzić. Cały czas to narzędzie doskonalimy. Słuchamy również naszych kandydatów, z którymi rozmawiamy w wojskowych centrach rekrutacji. I na bieżąco to te wszystkie poprawki, takie, które są oczekiwane, takie, które ułatwiają zarówno kandydatom, jak i naszym organom, które pracują również na tym. Myślę tutaj o WSW czy WKU.
A co najlepiej trafia do tych młodych ludzi, tak z waszej obserwacji? Czy to na przykład, tak jak też Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły rekruterów, czyli osoby, które już noszą ten mundur i same sobą zaświadczają, że jest tam na przykład ciekawie?
Kontakt osobisty, możliwość rozmowy bezpośredniej, my to nazywaliśmy tak troszeczkę kolokwialnie jako marketing szeptany, to jest właśnie to, co robi największą. Plus oczywiście używanie tych mediów społecznościowych, które są w ręku młodych ludzi, nie tych, które my umiemy obsługiwać i które my byśmy chcieli, na których chcielibyśmy działać, a właśnie tych, które są w ich ręku. No musimy mówić tym samym językiem i poprzez te same środki, inaczej się nie porozumiemy.
Mówimy o tej możliwości zgłoszenia się online. To jeżeli na przykład młoda osoba chciałaby się do was dostać, czy do wojska, to co powinna zrobić, jakie jest takie abecadło tego, żeby rozpocząć ten proces?
Przede wszystkim wyszukiwarkę lub wpisać zostańżołnierzem.pl. Otwiera się okno dialogowe i tam praktycznie krok po kroku jest prowadzony młody człowiek i kontaktowany już z tymi bezpośrednimi rekruterami, którzy mu wskażą miejsce, godzinę i gdzie ma się wskazać. Myślę, że to nie jest skomplikowany proces. Zresztą chyba świadczy o tym, że od września na naszym portalu zalogowało się ponad 14 tysięcy chętnych. Ta liczba mówi sama za siebie.
A z tych kilkunastu tysięcy myśli pan, że ile może realnie rzeczywiście założyć mundur albo chociaż przejść przeszkolenie wojskowe, które też otwiera tak naprawdę bramy ewentualnie przyszłych jednostek?
Od września do grudnia my przewidzieliśmy w ramach tego nowego systemu rekrutacji 6 kursów szkolenia podstawowego w ramach służby przygotowawczej. W tej chwili kończymy ostatni. Kończy on się 16 grudnia. Przewidujemy przeszkolenie 6,5 tysiąca młodych ludzi. Mówię tu o tym okresie od września do grudnia.
Panie generale, to czego panu życzyć? Ilu jeszcze kandydatów? Jaki pan ma ten swoje marzenie, jakiś limit, bo tak na koniec roku to można życzenia składać. To proszę sobie pożyczyć.
Życzeń i marzeń jest oczywiście bardzo wiele, natomiast cały czas pracujemy, modyfikujemy, słuchamy zarówno kandydatów, jak i naszych dowódców jednostek wojskowych. Chcielibyśmy jak najwięcej tych ludzi pozyskać zarówno z tej grupy młodych ludzi szkół średnich i szkół wyższych i tych programów, które tutaj pracujemy, ale również jest ten pole otwarte dla tych, którzy nie mieli takiej możliwości, nie mieli takiej okazji uczenia się w ramach tych programów prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zatem zapraszam wszystkich chętnych, zgłaszajcie się, na pewno się do was zgłosimy my jako Ministerstwo Obrony Narodowej. Oczywiście nie mamy na dzień dzisiejszy pracy dla wszystkich 14 tysięcy, ale na pewno dla tych najlepszych, najbardziej zdeterminowanych znajdzie się miejsce. Kolejne możliwości, kolejne limity już z początkiem nowego roku, zatem ci z was, którzy się nie dostali teraz, na pewno otworzy się kolejne okienko na przyszły rok.
To ja życzę samych najlepszych kandydatów, jak najwięcej tych młodych osób, które by później zasilały szeregi polskiego wojska. Moim i Państwa gościem był generał Artur Dębczak, dyrektor Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Nie pomyliłam się chyba po raz pierwszy. Bardzo dziękuję.